Dimensjoni kultury.
Minęła 13, to Radio Kraków Kultura i Regiony Kultury. A dziś o książce Bartłomieja Barta Dyrcza, dziejopis Kliszczacki Trójkąt. Autor zabiera nas w świat nauki, sztuki, ale także w świat dramatycznych wydarzeń wojennych. Spotykamy wybitnych artystów, mężów stanu i zwykłych rzezimieszków. Zapraszam.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
W regionach kultury dziś o barwnej historii terenów zamieszkiwanych przez górali Kliszczaków pomiędzy Myślenicami, Rabką i Suchą Beskidzką. Nasze studio odwiedził Bartłomiej Bart Dyrcz. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Przed nami pana książka, dziejopis Kliszczacki Trójkąt. Czy ta książka miałaby szansę powstać, gdyby nie pana bardzo osobisty stosunek do tej ziemi?
Ciekawe pytanie. Nie zastanawiałem się nad tym, ale coś w tym chyba jest. Myślę, że do terenu, z którego wywodzą się moi przodkowie, mam taką naturalną miłość i coraz bardziej mnie fascynują te okolice i różne wydarzenia i postacie, które się przez ten teren przewinęły. Dlatego pewnie nie miałbym tak zwanego serca, żeby tych tematów dotknąć, gdybym nie miał takiego stosunku osobistego do tych terenów.
No, serce jest bardzo ważne. Pan pochodzi z Tokarni?
Mój ojciec pochodzi z Tokarni, moja mama z sąsiedniej Skomielnej Czarnej. Oni byli przez chwilę emigrantami, przez kilkanaście lat mieszkaliśmy w Zakopanem. Do Tokarni wróciłem do szkoły podstawowej. Po szkole podstawowej znowu się rozminąłem z Tokarnią, bo było liceum, były studia, potem była praca i tak naprawdę do Tokarni wróciłem jakieś tak na stałe 15 lat temu.
Pan się zajmuje malarstwem na co dzień?
Na co dzień prowadzę ośrodek kultury, Kliszczackie Centrum Kultury w Tokarni, w tym momencie od 6 lat. Malarstwo, pisanie tak naprawdę są moją pasją, bo to nie jest jak gdyby główne źródło, że tak powiem, mojego utrzymania, ale malarstwem, filmem, scenariuszem, pisaniem tak naprawdę z pasji zajmuję się od wielu, wielu lat już.
Czyli rozumiem, że jakoś tak to zupełnie obok wyniknęło sprawa spisywania historii przodków.
To było takie wydarzenie dla mnie ważne. Wracam do tego często, pewnie już wiele razy o tym mówiłem, ale zetknąłem się z rękopisami księdza Antoniego Gagatnickiego, którego mama pochodziła z tokarskiego dworu. W małym środowisku, jakim jest gmina Tokarnia, od 20 lat temu w dworze zaczęły się zajęcia filmowe, które współtworzyliśmy z miejscowymi właśnie artystami. I ten dwór i to miejsce coraz bardziej mnie intrygowało i okazało się, że po zetknięciu się z tymi rękopisami odkryłem niesamowitą historię, którą spisał ksiądz Gagatnicki, który podczas wojny powrócił z Wyższego Seminarium Duchownego z Przemyśla na rozkaz, bo taki był generalnie rozkaz okupanta, żeby każde duchowieństwo, które gdzieś stacjonowało poza swoimi terenami, wróciło do stron rodzinnych. Ksiądz Gagatnicki zaczął spisywać genealogię i historię dworów i kościołów okolicznych i te jego rękopisy tak naprawdę otwarły mi drzwi do historii. Jest takie powiedzenie, historia jest nauką życia i faktycznie tutaj przez te rękopisy, które były mi bliskie, bo zacząłem te postacie odkrywać, zacząłem odkrywać pewne wydarzenia, i w ciągu wielu lat wiele z tych historii się okazało właśnie coraz bardziej dla mnie fascynujących, które zacząłem zgłębiać. Także myślę, że to był taki moment ważny i przełomowy, że tą historią się zająłem i pisaniem w ogóle. Bo powstała biografia księdza Antoniego Gagatnickiego. Wydałem ją w takim wykładzie autorskim w 2016 roku. Zapomniane rękopisy. To była właśnie biografia księdza doktora Antoniego Gagatnickiego, połączona z opracowaniem jego rękopisów, takim szczegółowym, z przypisami. Podróżowałem do miejsc, w których on pracował, zapoznawałem się z dokumentami. które po sobie pozostawił w różnych miejscach. I myślę, że to było takim przyczynkiem. Następna była biografia jego jak gdyby spadkobiercy, który przechowywał te rękopisy. To był znany dosyć szeroko ksiądz Jan Mach, etnograf, historyk sztuki, który zapoczątkował słynną Niedzielę Palmową w Tokarni. Powstała biografia księdza Jana Macha, dosyć obszerna, urywki życia. I to też mnie dopingowało, bo te rzeczy, które publikowałem lokalnie w małych nakładach autorskich, zaczęły się rozchodzić pod strzechy. Ludzie zaczęli dzielić się swoimi historiami, swoimi opowieściami, dokumentami, zdjęciami, no i historiami swoich przodków. I kontynuowałem tą pracę w dalszym ciągu, taką badawczą i archiwizującą pewne rzeczy, które uważałem, że są ważne, a do tej pory nie były jak gdyby zdokumentowane.
Powiedział pan o tym, co dało początek pana badaniom, ale chciałabym powiedzieć także o tym, co daje początek tej książce. Mam tutaj na myśli okładkę. Na tej okładce mamy pewien witraż.
Ten witraż też jest dla mnie szczególny, dlatego że on jest zamontowany w głównych drzwiach wejściowych do dworu Targowskich. Jest to projekt Franciszka Mączyńskiego, wielkiego architekta secesji tutaj krakowskiej, który przez chwilę właśnie był u nas w tokarni, projektował wschodnią część dworu naszego tokarskiego i został takim najbardziej barwnym świadkiem historii takiej lokalnej. Został to wnętrze, zostały jego projekty, jego stropów, projekty tego witrażu. No i przez to, tak jak pani wspomniała, to moje zamiłowanie do malarstwa i do tej barwy od razu, że tak powiem, mnie zaintrygował ten witraż, bo przedstawia herb szlachecki Tarnawa. I tak jak wspomniałem, drążąc genealogię różnych rodów, które przewijały się przez nasze ziemie do 1945 roku, kiedy to wojna zniszczyła jak gdyby ten poprzedni świat, który jak gdyby istniał w którym ludzie żyli. I też to, że są to drzwi, i było to dla mnie takim symbolicznym wejściem do tej właśnie historii, otwarciem tych drzwi historii. No i niesamowicie też tutaj miło wspominam, miałem taką pierwszą recenzję, bo jestem już po dwóch spotkaniach autorskich z tą książką. I tutaj pani Karolina Dymet porównała właśnie ten witraż, że te wszystkie historie, które są w tym dziejopisie, są takimi małymi szkiełkami, które gdzieś tak naprawdę łączy ten tutaj w witrażu ołów, ale symbolicznie właśnie miejsce i lokacja tych różnych historii, że są ze sobą powiązane.
A rzeczywiście zgadzam się, że ta książka to pewnego rodzaju mozaika. Zostańmy jeszcze przez chwilę przy tym temacie otwierania, ale także wprowadzania. Wprowadzenie do dziejopisu napisał Marek Stoszek, przyjaciel naszej rozgłośni, regionalista, dziennikarz Gazety Myślenickiej. Serdecznie pozdrawiamy. Powiedziałabym, że dużo entuzjazmu jest w tym wprowadzeniu.
Powiem szczerze, że tak intuicyjnie wybrałem Marka, znając jego różne formy działalności związanej z lokalną historią Myślenic, ale on jest też odkrywcą wielu, wielu innych regionów. Tym się para fascynuje. I to było spotkanie właśnie, kiedy ja już wiedziałem, że mam stypendium Ministerstwa Kultury i jakiś zamysł tej książki. Chciałem się podzielić na początku z osobą, która jak gdyby zobaczyła tą moją pracę troszkę obiektywnie z zewnątrz i żebym miał taki jakiś impuls, który dałby mi kolejną motywację. Marek był pierwszą osobą, którą się podzieliłem w pełni z niektórymi rozdziałami, bo jeszcze wtedy wszystkich rozdziałów nie było, ale on bardzo właśnie entuzjastycznie na to zareagował, bo odnalazł też widocznie w tych moich poszukiwaniach pewne wątki, które jego jako historyka interesują i jako badacza też naszych tutaj okolic. No i myślę, że to jest taka bardzo owocna współpraca, bo do tej pory może będzie okazja o tym powiedzieć, bo ta promocja jest zaplanowana właśnie w obrębie tego kliszczackiego trójkąta. Jestem już po dwóch spotkaniach w Muzeum Niepodległości właśnie w Myślenicach. Teraz w ostatni piątek w Miejskim Centrum Kultury i Biblioteki w Jordanowie. I Marek na każdym z tych spotkań jest, jak gdyby dalej jest orędownikiem tych historii. I naprawdę cieszę się, że znalazłem taką, można powiedzieć, w cudzysłowie bratnią duszę i takiego orędownika tego dziejopisu.
Zdecydowanie. Dziejopis ma formę krótkich rozdziałów. One są bogato opatrzone archiwalnymi fotografiami, ikonografią. Jak pisało się panu tę książkę? Jak długo też trwała, to jest kolejne pytanie, jak długo trwała kwerenda? Bo zaglądamy do bibliografii i ona jest naprawdę bogata.
To na początku nie było zaplanowane jako książka, tylko pewne tematy, które mnie porywały, do których szukałem źródeł i które, że tak powiem, wyjeździłem, ukazywały się na początku w lokalnej prasie. Tutaj właśnie dzięki wspomnianemu Markowi ukazywały się niektóre rozdziały w Gazecie Myślenickiej, czy w sąsiednim Jordanowie Echo Jordanowa, czy jeszcze troszkę dalej pod Babią Górą, pod Diablakiem i oczywiście w naszej lokalnej ziemi tokarskiej. I tych artykułów było kilka, które poszły, że tak powiem, do publiczności. Oczywiście też był odbiór, czasami też w trakcie pracy zawsze się popełnia błędy, trzeba było robić pewne korekty, ale to też mi dało taki obraz tego, że warto taką pracę kontynuować w krótkiej formie, właśnie takiego opowiadania czy eseju, że to nie jest do końca stricte naukowa praca. To ma być tekst, który przeczyta przeciętny obywatel, który mieszka na naszym terenie i zależało mi na tym, żeby to było napisane w takiej formie, żeby to było łatwe do przeczytania, do zrozumienia, do zachęcenia, do zainspirowania. A bibliografia jest i źródła są dosyć różnorodne, bo z racji tego, że jest też tych rozdziałów 19, także do każdego rozdziału kilka publikacji różnych. I to są od rękopisów właśnie poprzez moje... Wykorzystując moje wcześniejsze poszukiwania, wykorzystywałem też lokalne rękopisy, jak na przykład księgi parafialne, czy rękopisy zapisane, czy to przez księdza Gagatnickiego, czy też przez różnych innych przedstawicieli właśnie, które nawet nie były właśnie publikowane, tylko to były gdzieś tam przekazywane z pokolenia na pokolenie, jakieś wspomnienia dziadka, czy dokumentacje, zwłaszcza właśnie z czasów II wojny światowej. Także to były takie teksty źródłowe, które sprawiały, że mnie to pociągało przede wszystkim i uznałem, że skoro mnie to pociąga, zachęca do przeczytania tych różnych historii, to warto się podzielić z czytelnikiem tymi opowiadaniami. Być może ktoś w tym coś odnajdzie i będzie się ta historia dalej jak gdyby rozwijać, ewaluować.
W dziejopisie pokazuje pan mieszkańców i ziemie kliszczackie na tle wielkiej historii, ale też mamy tutaj odwróconą perspektywę. Mamy tutaj ten wątek tworzenia tej wielkiej historii przez osoby wywodzące się właśnie stamtąd. To, co jest dużą wartością dziejopisu, co należy podkreślić, to fakt, że znalazł pan miejsce w tej książce z jednej strony dla Antoniego Złotkowskiego, hetmana Zbójnickiego, no i na drugim biegunie mamy Katarzynę Filipek, docenioną, odznaczoną tytułem Sprawiedliwy wśród narodów świata.
To ważne dla mnie rozdziały, każdy jest dla mnie ważny, bo do każdego mam jakiś emocjonalny i osobisty stosunek, ale te dwa rozdziały, które pani redaktor wymieniła. Antoni Złotkowski to też taka ciekawa historia, bo spotkałem się, do tej pory u nas postać w ogóle zapomniana, nie było wielu źródeł, gdzieś tam w pojedynczych zdaniach wspomniany, a nagle okazało się, odkryłem pracę profesora Mariana Mikołajczyka, który poświęcił tej postaci wiele czasu i prawdopodobnie to była jego praca doktorska. Nawiązałem z nim kontakt, bo okazało się, że ta praca została opublikowana w małym nakładzie uniwersyteckim. Na szczęście udało się nawiązać kontakt. Wymieniliśmy się swoimi publikacjami i w jego publikacji odkryłem niesamowitą historię właśnie hetmana Antoniego Złotkowskiego, który na naszym terenie, akurat w części tokarni zwanej Więciężą, popełnił czyn zbrodniczy, napad na zagrodę Wawrzyńca Hanusiaka. Jest mi to o tyle bliskie, opowiadam o tym na spotkaniach autorskich, że oskarżony Antoni Złotkowski opowiada, broni się, że nie brał udziału w tej akcji napadu, a obserwował z góry i uświadomiłem sobie, że o miejscu, o którym on mówi, to w tym momencie, w tym miejscu stoi mój dom i tak naprawdę patrzę z okna swojego domu na miejsce, w którym w 716 roku, w październiku, dokonało się wydarzenie, które jest bardzo dobrze zdokumentowane, bo historia ma to do siebie, że złe rzeczy łatwo są opisane przez to, że nawet są księgi sądowe i zeznania świadków. I z tych zeznań świadków możemy odkryć szczegóły tego napadu, co ukradli, z ilu osób składała się banda, w co byli ubrani, jak wyglądały konkretne wydarzenia, łącznie z piękną podróżą z tokarni Pcimia do Krakowa i opisem ówczesnego Krakowa. i też właśnie opisem tego, jak wyglądały rozprawy, jak wyglądały kary w tym okresie. Także to taki, myślę, że bogaty rozdział. Oczywiście jest to taka esencja tego, bo cała historia tego zbójnika jest dużo szersza. Też jako przykład i takie uruchomienie wyobraźni podaje, że z najsłynniejszego zbójnika Juro Janosika stracono w 713 roku. Tak naprawdę lata jego działalności to jest około 2 lat, kiedy on tak naprawdę intensywnie działał i przeszedł jak gdyby do legendy. Antoni Złotkowski kilka sezonów zbójował, nie spotkała go, nie wszedł do legendy, gdzieś tam został zapomniany. I też zastanawiam się zawsze, gdzie jest ten czynnik tego, że pewne osoby przychodzą do tej historii, a pewne są zapomniane. Myślę, że to jest takie na naszym gruncie lokalnym dosyć ważne odkrycie, że można jeszcze tą historię cały czas odkrywać, pomimo tego, że ona się wydarzyła 300-400 lat temu. I jak mówiliśmy o źródłach, to coraz więcej źródeł jest jeszcze cyfryzowanych i można coraz częściej, no bo te większe miasta, większe historie są już na pewno w pierwszej kolejności dokumentowane, ale teraz przechodzi się już do tych lokalnych i ja tak myślę i wierzę w to, że tak naprawdę ta historia dla lokalnych okolic się dopiero zaczyna, bo wychodzi na światło wiele nowych źródeł, których do tej pory nie było. Przykładem jest ten rozdział. Rozdział o Katarzynie Filipek jest mi szczególnie bliski, bo tak naprawdę najwięcej czasu mu poświęciłem, bo jest to na kilka, można powiedzieć, że około 10 lat zbierania materiałów. Jest to taka najbardziej wstrząsająca historia, myślę, z okolic Tokarni, bo obrazuje historię kobiety, wdowy, która miała 7 dzieci i została postawiona właśnie przed sąd gestapo za ukrywanie i pomoc rodzinie żydowskiej. Wielowątkowa historia. I też ten rozdział był dla mnie taką, można powiedzieć, trampoliną, bo kiedy już zebrałem wszystkie materiały dotyczące tej historii w tej formie, jakiej zostawiłem ją, w takiej troszkę surowej formie tego rozdziału, ona nie jest w takiej formie pisany ten rozdział jak poprzednie, tylko bardzo taki dokumentacyjny i pokazujący pewne fakty. Oczarowany tą historią został mój znajomy reżyser Jarosław Banaszek, z którym postanowiliśmy na bazie tego w cudzysłowie opowiadania, stworzyć scenariusz filmu fabularnego, bo było tyle tutaj wątków i takich pokazujących taką uniwersalną tragedię, coś w stylu Antygony, że człowiek zostaje bez wyboru tak naprawdę postawiony w pewnych sytuacjach. Udało nam się w poprzednim roku właśnie na stypendium Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na bazie tego tekstu stworzyć scenariusz filmu fabularnego, pełnometrażowego. Jesteśmy w trakcie poszukiwania przez reżysera, przez producenta, dalszych ścieżek, żeby ten film nabrał jak gdyby dalszego etapu, czyli dokumentacji, jakichś pewnych listów intencyjnych, które zapewnią nam później produkcję tego filmu. Myślę, że też ten rozdział jest takim przykładem na to, że często szukamy daleko pewnych wartości uniwersalnych w życiu pewnych ludzi, a tak naprawdę jak się wgłębimy w nasze historie, okazuje się, że naprawdę wiele można w tym odnaleźć. I ten film, gdyby powstał, łączy w sobie wiele wątków i myślę, że przejrzelibyśmy się jako naród w tej historii, chociaż wydaje się być taką historią lokalną.
I bardzo odległą. Bartłomiej Bart Dyrcz jest gościem Regionów Kultury w Radiu Kraków Kultura, a przypomnę, że rozmawiamy o książce Dziejopis Kliszczacki Trójkąt. Do tej rozmowy wracamy już po przerwie.
Regiony Kultury.
W Regionach Kultury na antenie Radia Kraków Kultura Bartłomiej Bart Dyrcz, no i książka, Dziejopis, Kliszczacki Trójkąt. Witam po przerwie.
Witam serdecznie.
Porozmawialiśmy już nieco o tej książce, książka, z którą odbył pan już teraz 2 spotkania autorskie przed panem, kolejne 2. To, co jest dla mnie interesujące, to jak trudno tak naprawdę opowiedzieć o tej ziemi kliszczackiej, ale też jak trudno stwierdzić, o jakim obszarze mówimy. Pan tutaj skupia się na trójkącie pomiędzy Myślenicami, Suchą Beskidzką i Rabką, ale to wszystko jest taki, powiedziałabym, bardzo mocno płynne.
Tak, ta granica jest wyznaczona tak naprawdę umownie. Od wielu lat toczą się spory o, szczególnie o to, skąd wzięła się nazwa Kliszczacy, czy jaki teren zamieszkują. Ja nie chciałem w tej publikacji już do tego wracać, bo wielu historyków lokalnych piszących pracę o Kliszczakach podejmuje ten temat. Ja tutaj zupełnie do tego nie wracałem, ale interesował mnie obszar i mam świadomość tego, że ten wybór tych różnych tematów jest bardzo subiektywny przeze mnie, także on jak gdyby porusza się w tym regionie, nie obejmującym tych punktów Myślenice, Sucha czy Rabka, tylko zahacza o te pewne rzeczy. Ale tak naprawdę większość z tych rozdziałów też cementuje ta wspomniana na początku przez nas okładka, czyli drzwi wejściowe dworu Targowskich. Dla mnie ten dwór też jest takim uniwersalnym miejscem, bo takie dwory przed II wojną światową, było ich na obszarze obecnej Rzeczypospolitej około 15 tysięcy. Po wojnie zostało 2800, z czego 2000 w ruinie. I my tak naprawdę pewnych historii jeszcze nie przetrawiliśmy, nie rozliczyliśmy. Nie mamy świadomości tego, jak wiele nasza kultura, nasza narodowość utraciła po 1945 roku, czyli po parcelacji dworów. I ten dwór tokarski jest dla mnie tylko tak gdyby pokazaniem też uniwersalnego miejsca, jakim był dwór, czyli takiego miejsca, gdzie rozgrywało się życie gospodarcze, społeczne, kulturalne, gdzie była wymiana między tymi właśnie dworami. I to jest dla mnie perspektywa spojrzenia przez to miejsce na okolice.
Mam takie wrażenie po przeczytaniu tej książki, że mało sielankowy jest ten obraz. Z jednej strony mamy klimat surowy, a co za tym idzie, ziemia jest mało żyzna i w ogóle trudna w uprawie. No i jeszcze z drugiej strony, choć to może stereotypowe, ale jednak grasujący zbójnicy.
Tak, ten wymieniony przez nas obszar był uważany za jeden z najuboższych w regionie. Silne Podhale z silną kulturą, a tutaj ludzie, którzy uprawiali tak naprawdę ziemię piątej kategorii, czyli tak musieli wyrywać owoce tej ziemi, także los ich był trudny. Stąd też chciałem powrócić do literata, który na naszym obszarze czasami zarzuca mu się, że jest to aż za bardzo realistyczne i dosłowne opis tej wsi. Mam na myśli tutaj Jalu Kurka i jego Grypa szaleje w naprawie. Ale kiedy rozmawiałem ze starszym pokoleniem, nawet z pokoleniem moich rodziców, czy pamiętając, w jaki sposób żyli moi dziadkowie, to faktycznie odnajdywałem w tym obrazie, który on odpisywał, zwłaszcza z rejonu właśnie naprawy, no taki trudny los tej walki człowieka tak naprawdę z tą ziemią, o to, żeby coś z niej, że tak powiem, wydusić. Tych zbójników oczywiście, oni się przewijali, oni też, ich teren był bardzo odległy, bo oni grasowali od Zawoi przez, powiedzmy, Wadowice, powiat obecny Wadowicki, Myśleński, Limanowski, także te ich rejony to było ciągłe też przemieszczanie się, także oni gościli na naszych terenach sporadycznie, tak można powiedzieć, ale za każdym razem, kiedy to się wydarzało, to gdzieś to zostało w miarę udokumentowane. I ta sielanka tak naprawdę nie była też, no nie była taka, jak pani powiedziała, stereotypowa, tylko to no, ludzie naprawdę się zmierzali z tym życiem i nawet właściciele dworcy to była biedna szlachta, biedni, znaczy ubodzy ziemianie, którzy też musieli tak gospodarować, żeby czasami nawet związać koniec z końcem. Ale myślę, że też są też takie rozdziały trochę pokazujące, że to życie też kwitło, chociażby rozdział polowania w Kliszczackiej Głuszy, w którym chciałem pokazać też
pewien rozmach towarzyszący polowaniom, takie miałam wrażenie.
Może właśnie, może rozmach, ale też to, że to życie kwitło i oni się zapraszali nawzajem, czyli tutaj z okolic Myślenic, Jordanowa, właśnie przyjeżdżali znajomi z Krakowa również, bo dwór tokarski jest bardzo związany z Krakowem, chociażby poprzez to, że ostatni właściciel Mieczysław Targowski, kapitan Wojska Polskiego, miał żonę z Krakowa, Marię ze Skrzyszowskich. I ona zamieszkała z nim w dworze od lat 20. i tak naprawdę dwudziestolecie międzywojenne to był taki okres, pomimo kryzysu, ale ten dwór wtedy naprawdę nabrał takiego rozmachu. Z racji tego też, że pan Mieczysław Targowski był z wykształcenia rolnikiem, kończył dobre szkoły, bo w Wiedniu i w Dublanach rolnicze. Do tego stopnia doceniane było te jego gospodarskie gospodarska działalność, że w 1944 roku, kiedy okupant niemiecki urządził takie spotkanie ziemian z terenu Neumark Dunajec, czyli Nowego Targu, to pokazywali to gospodarstwo jako wzorowe. Jak powinno wyglądać gospodarstwo dworskie, gospodarstwo rolne, w jaki sposób się powinno to prowadzić.
Powiedzmy jeszcze odrobinę na koniec o ważniejszych postaciach, niektórych bardzo kontrowersyjnych, związanych z ziemią kliszczacką. No, chociażby opisał pan w dziejopisie, nie będzie chronologicznie, czy to Bolesława Wieniawę Długoszowskiego, czy Władysława Sikorskiego, Jalu Kurka, no i wreszcie Józefa Kurasia, pseudonim Ogień. Te wszystkie postacie, one oczywiście w różnym stopniu związane z ziemią myślenicką, ale jednak.
Tak, to powiązanie czasami było bardzo znikome, ale to też były dla mnie ważne odkrycia, które dzięki też, to już nie źródłowym tekstom, tylko z zapoznaniem się poprzez moje publikacje z ludźmi, zwłaszcza ze starszego pokolenia, doszedłem do świadectw, właśnie których do tej pory nie znajdowałem w źródłach pisanych. I tu przykładem jest właśnie generał Władysław Sikorski, który w latach 30. kupił folwark w Łętowni dla swojej rodziny. Oni tam przyjeżdżali na wakacje.
Folwark już nie istnieje.
Nie istnieje niestety. Na tym miejscu jest bodajże Dom Pomocy Społecznej. Dwór też w Łętowni nie istnieje. To jest też to, co mówiłem wcześniej. Tych dworów tak naprawdę Tokarski ocalał w okolicy jako jedyny, bo jest murowany. Reszta, które były drewniane, to zostały rozebrane, zniszczone. Folwark też w 2005 czy 2007 przez powiat Suski został rozebrany. I ten czas, kiedy generał Sikorski bywał w Łętowni, to było też dla mnie takie odkrycie, bo miałem okazję poznawać jego historię, biorąc udział chociażby w realizacji takiego filmu dokumentalnego tutaj przez telewizję TVN, gdzie odtwarzaliśmy jego losy już późniejsze związane z katastrofą w Gibraltarze. I no to były takie smaczki historyczne. Nie było dużo dokumentów, ale te zeznania pani Marii Piureckiej, która jest córką leśniczego, który był leśniczym w dworze Kempnerów w Łętowni, no dały mi taki obraz, że przez tą Łętownię, przez tą ziemię, przez te rodziny, które stacjonowały w dworach, przewijały się takie postacie, jak między innymi właśnie też wspomniany Bolesław Wieniawa Długoszewski, który miał rodziny, jakieś ciotki w dworze w Łętowni, w tokarni. No i stacjonował w czasie I wojny światowej w dworze w Łętowni przez kilka dni. Gościł tam, chwalił się swoimi znajomościami, swoim podwładnym żołnierzom, pokazywał im okolice, byli zauroczeni, powiedzmy, tymi widokami właśnie gór. Także to były takie epizody. I kogo jeszcze wspomnieliśmy?
O Jalu Kurku już mówiliśmy. Mamy jeszcze Józefa Kurasia.
A to bardzo osobista historia. Dzieliłem się na ostatnim spotkaniu autorskim, pokazująca, jak to pokolenie, które urodziło się właśnie przed II wojną światową, przeżyło tą II wojnę światową. Opisałem tutaj w tym rozdziale uwolnienie żony ognia, bodajże, tajemniczy klucznik i uwolnienie żony ognia. To są losy mojego dziadka, Józefa Jędrochy, który tak naprawdę do tych wydarzeń przyznał się dopiero dwa lata przed swoją śmiercią, czyli w 1994 roku opowiedział tą historię swojej rodzinie. Tak głęboko siedziała w nim do
tak,
końca.
Pan pisze o tym, że on się obawiał.
Tak, znaczy jak rozmawiam z ludźmi na Podhalu, zwłaszcza tam, gdzie grasował ogień, okolicy Waksmundu, jest wiele takich historii, gdzie te postacie nie są, nie stawiamy je czasami na świeczniku, ale jak każdy jesteśmy ludźmi, mamy dwie strony i różne są, jak rozmawiam też z historykami, to część jest takich właśnie tutaj za bohaterstwem ognia. Część jest takich, którzy mają relacje faktycznie, że on tam skrzywdził pewne osoby. Ja to pokazuję z relacji mojego dziadka, który tak naprawdę został zastraszony w sposób brutalny, że zostanie mu zabita żona, która była w ciąży i spalony dom, jeżeli nie uwolni przebywającej wtedy w więzieniu Czesławy Palarczyk ówczesnej i po tym uwolnieniu akurat ogień wziął ten słynny ślub z nią. I to jest taka historia pokazująca od wewnątrz, nawet od wewnątrz powiedzmy człowieka takiego zastraszonego, jak trzeba było sobie radzić w tych trudnych czasach i jaki pozostał strach do końca życia tak naprawdę, że ktoś za to, co ktoś zrobił, może się zemścić, może zrobić krzywdę. Także to był, tutaj ten ogień jest pokazany no, z takiej innej też strony. Ja nie pokazuję tam całego jego losu, omawiam pewne wątki z jego działalności na Podhalu, ale myślę, że tutaj zostawiam czytelnikowi samemu ocenę tej postaci i myślę, że poprzez takie świadectwo jednego człowieka można się też wiele dowiedzieć i zyskać jakiś obraz z tamtych czasów.
To jeszcze jedna postać, nieszczególnie znana szerzej, no chyba, że w świecie naukowym już tak. Mam na myśli Bolesława Smyka, mikrobiologa związanego z tokarnią. Dla mnie bardzo ciekawy rozdział poświęcony klątwie grobów wawelskich. To myślę też nie jest aż tak szeroko znana w tym momencie historia.
To też temat i wydarzenia, które mnie zafascynowały przede wszystkim przez ukazujące się w latach 90. książki Zbigniewa Święcha, bestsellery dotyczące klątwy Jagiellończyka. Zaczytywałem się wtedy w jego książkach Klątwy uczeni, mikroby, zupełnie nie mając świadomości i nie znając jeszcze wtedy pewnych nazwisk, a potem studiując lokalną historię, no mówię, skądś tego pana Bolesława Smyka przecież znam. I znałem go z książek Zbigniewa Święcha jako wielkiego mikrobiologa, a studiując rękopisy księdza Gagatnickiego natknąłem się na to, że on był w latach 20. i później praktykantem rolnym w Dworze Targowskich w tokarni. Zostały po nim takie dosyć dobre wspomnienia, bo jako młody człowiek ratował wiele rzeczy w dworze podczas tych różnych napadów, bo na ten dwór było osiem napadów dokładnie w czasie II wojny światowej. On tam ratował pewne rzeczy, które no miał świadomość, że to są cenne zabytki, czy sztuki, czy jakieś tam dzieła, czy dokumenty. I potem nawet przez chwilę była taka propozycja, żeby został po parcelacji dworu kierownikiem szkoły rolnej. To nie doszło do skutku, wrócił do Krakowa i tutaj zajmował się już później mikrobiologią. Co ciekawe, może się znajdzie osoby, korzystając z tego, że może ktoś w tym momencie będzie nas słuchał, poszukuje fotografii właśnie Bolesława Smyka, bo pisałem do uczelni, ale niestety, no jak to życie codzienne, nie ma czasu, żeby grzebać w archiwach. Może ktoś z Państwa zna i podzieliłby się taką fotografią profesora Bolesława Smyka. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli ktoś w swoich zbiorach taką fotografię posiada.
Bolesław Smyk, czyli odkrywca kropidlaka żółtego. Bardzo panu dziękuję. No niestety, tak będziemy kończyć naszą audycję klątwą grobów królewskich. No ale postać Bolesława Smyka, mikrobiologa, niezwykle ważna. Bartłomiej Bart Dyrcz, autor dziejopisu Kliszczackiego Trójkąta, gościł dziś w Regionach Kultury na antenie Radia Kraków Kultura.
Bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejne spotkanie autorskie. Będzie ono 18 listopada w Pabiogórskim Centrum Kultury. I zamykamy w centrum tego Kliszczackiego Trójkąta spotkaniem 11 grudnia w Dworze Targowskich w Kliszczackim Centrum Kultury w Tokarni. Oczywiście polecam dziejopis, jest na stronach wydawnictwa Astraja dostępny w promocyjnej cenie. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z lekturą.
Zachęcam także do lektury. Magdalena Zbrud-Wiśniewska, mówię, do usłyszenia.